Poranek wnet biegnie dalej, godzina 8.31, wracamy do naszych polskich spraw z Dalekiego Wschodu, chociaż przecież sprawy Kościoła Katolickiego to też są nasze polskie sprawy. Proszę Państwa, przedstawiciele partii politycznych obecnie opozycyjnych co jakiś czas zapowiadają, że jak przyjdą do władzy, to różne rzeczy polikwidują, pozamykają, powyrzucają i wśród takich instytucji, którą chcą pozamykać, jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Myślę, że najlepszą odpowiedzią na tego typu pomysły jest po prostu pokazywanie dorobku Instytutu. W naszym studiu jest jeden z autorów historyków związanych z warszawskim IPN-em, pan dr Kazimierz Krajewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest specjalistą przede wszystkim od polskich epopei, polskich kresów Polskiego Wschodu. Jest pan między innymi autorem monumentalnej monografii Armii Krajowej na Kresach Wschodnich. Ostatnio wydał pan także książkę o uderzeniowych batalionach kadrowych. Bardzo ciekawa i nieco niesłusznie zapomniana jednostka polskiej partyzantki. Ale dzisiaj pan przyszedł do nas nie po to, żeby rekomendować swoje własne książki, tylko żeby porozmawiać o książce, która jest innego autora i która ukazała się w tej chwili właśnie nakładem Instytutu Pamięci Narodowej w serii albumowej serii Dopalanie Kresów. To jest książka pana Wojciecha Muszyńskiego Białe Legiony 1914-1918 od Legionu Puławskiego do pierwszego Korpusu Polskiego. Ja już oddam głos naszemu gościowi a propos tej książki. Powiem tylko, że ta książka traktuje o czymś, co jest całkowicie w polskiej historii zapomniane i poza pasjonatami naprawdę bardzo niewiele osób wie o tych formacjach, o których ta książka traktuje.
Tak właśnie to wygląda. Polski wysiłek zbrojny w latach I wojny światowej, w latach wybijania się na niepodległość, obraz tego wysiłku jest całkowicie zdominowany przez czyn legionowy, zwłaszcza w tym wymiarze pierwszobrygadowym legionów galicyjskich Józefa Piłsudskiego. A przecież to nie była jedna formacja walcząca pod polskimi znakami, walcząca o sprawę polską w tej epoce. Na wschodzie były sformowane liczne jednostki, o których za chwilę będziemy mówili, dla sprawy polskiej absolutnie zasadnicze znaczenie. Tak naprawdę liczące się na kongresie pokojowym miała Błękitna Armia we Francji. Pozytywne znaczenie miały te formacje, które walczyły po stronie zwycięskich aliantów oczywiście. A jednak one są zapomniane, o nich się niewiele mówi, w społecznym odbiorze, w społecznej świadomości prawie nie funkcjonują. Oczywiście zapyta pan o przyczyny, jak do tego doszło. No przyczyny są złożone. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że Legiony Galicyjskie Józefa Piłsudskiego były jedyną formacją mającą sprawnie rozbudowany aparat propagandowy. W okresie, kiedy te wydarzenia się rozgrywały, już w roku 14, 15, 16, wyszły nie dziesiątki, ale setki publikacji, książek, reportaży, opracowań, tysiące pocztówek wydawanych przez NKN, slajdy z odpowiednimi wydawnictwami. No, potężny aparat propagandowy pracował na budowę jak gdyby obrazu tej formacji, zresztą z dosyć miernym skutkiem, mimo tego ogromnego wysiłku, bo przecież Legiony Piłsudskiego miały stać się armią, a właściwie no, one nie uległy jakiemuś takiemu zaplanowanemu rozwojowi. Oczywiście jako formacja zbudowana przez socjalistów walczących po stronie niemiecko-austriackiej, no, nie zyskały tak pełnego zaufania, jak zakładano. A drugi element to jest to, że po przewrocie majowym, po obaleniu legalnie wybranego prezydenta, po złamaniu konstytucji, obóz piłsudczykowski prowadził taką planową politykę historyczną, w której tą jedyną formacją, która była nagłaśniana i przypominana, były właśnie legiony Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza tutaj to dokonanie, czyn pierwszej brygady był eksponowany. Ale po tym wszystkim, co powiedzieliśmy o tym, dlaczego jeszcze dodajmy, że przecież w okresie komuny przez kilkadziesiąt lat Piłsudski kojarzony z Bitwą Warszawską, ze zwycięstwem, z odparciem najazdu bolszewickiego, no też stał się pewną taką ikoną w naszej świadomości. I tam gdzieś u podstaw działalności Piłsudskiego mamy też ten czyn legionowy i on był stale przypominany.
Jest taki, przepraszam, że na chwilę przerwę, jest taki pomnik, który stał przed wojną, pomnik do Wborczyka, jednak przed wojną, mimo tego, że była ta propaganda piłsudczykowska, która podkreślała przede wszystkim czyn legionowy, stanął przed wojną, bodajże nad Wisłą, pomnik do Wborczyka. Ten pomnik potem oczywiście musiał zniknąć.
został rozebrany przez warszawską organizację partyjną w czynie społecznym.
No tak, no ale kiedy
z powrotem
się pojawił po 89 roku, to ktoś wpadł na pomysł, żeby postawić go po prostu w Muzeum Wojska Polskiego. No pomnik, który stoi w muzeum, jest po prostu tylko eksponatem, a nie pomnikiem żywym, tak jakby wciąż komuś należało na tym, żeby pamięć o tych formacjach.
A ja mogę powiedzieć, dlaczego on tam stanął, bo w miejscu, w którym stał historycznie, była zlokalizowana budka z piwem. I po prostu to stało się przeszkodą do przywrócenia jego historycznej lokalizacji. Zresztą ta lokalizacja w muzeum nie okazała się najgorsza, bo prawda, każdy przychodzący do tego muzeum musiał przez chwilę się zastanowić, a cóż to za żołnierz wskazuje tą szablą na wschód.
No ale zaletą pomników jest to, że one stają tam, gdzie nie dojdą ci, którzy pójdą specjalnie do muzeum. Powiedzmy na zakończenie parę słów o roli historycznej tych formacji, o których traktuje książka.
Ano właśnie, bo ja się rozgadałem na zupełnie w gruncie rzeczy inny temat, czyli o legendzie czynu legionowego, a trzeba powiedzieć słów parę o książce Wojciecha Muszyńskiego. Ta książka w formie albumu, ale poprzedzonego takim obszernym esejem, ten tekst eseju jest wmontowany zresztą w część albumową, opisuje epopeję polskich formacji na wschodzie. Pierwszą z nich był Legion Puławski, którego straszliwie wykrwawiony w walkach z Niemcami, z którego resztek skrwawionych sformowano na bazie, na których tych resztek sformowano Polską Brygadę Strzelecką, która walczyła też na wschodzie, na froncie. Z kolei ta jednostka już po rewolucji Kierańskiego w 17 roku została rozbudowana do Polskiej Dywizji Strzeleckiej, już z narodowymi znakami, bo wcześniej pozwolono tylko na wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na sztandarze. 30 tysięcy bagnetów przeszło i Polski Pułk Ułanów. To są ci Ułani, zwani potem krachowieckimi, wsławieni w bitwie pod Krachowcami. Jedyna formacja, której przypadł zaszczyt walczenia z wszystkimi trzema zaborcami, siłami wszystkich trzech zaborców w jednej bitwie, bo najpierw oczyszczali ten teren z rosyjskich maruderów grabiących ludność, a potem bili się z siłami austriackimi, niemieckimi. Z kolei na bazie pierwszego korpusu, z kolei na bazie tej dywizji strzeleckiej Polskiego Pułku Ułanów powstanie pierwszy korpus Polski dowodzony przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego, który już po rewolucji bolszewickiej przeciwstawi się bolszewikom, opanuje znaczne tereny, powstrzymując na wiele miesięcy zalanie tych terenów przez bolszewików. No niestety rozwój sytuacji zmusi dowództwo korpusu do złożenia broni przed Niemcami, ale to nie jest koniec roli, jaką Dowborczycy odgrywają w tej historii najnowszej, dramatycznej historii rozgrywającej się w tamtych czasach. Przecież generał Józef Dowbor-Muśnicki stanie na czele powstania Wielkopolskiego, Wielkopolanie powierzą mu dowodzenie swoimi siłami zbrojnymi. Wraz z nim będzie grupa jego oficerów, doświadczonych, sprawdzonych oficerów. Oni odgrywają rolę, to jest rola nie do przecenienia w budowie sił wielkopolskich. Zresztą Wielkopolska była chyba jedynym regionem, w którym Dowbor Muśnicki i jego ludzie byli należycie doceniani. Ale też zapomina się zupełnie o roli Dowborczyków. W dalszych wydarzeniach ci Dowborczycy, którzy ewakuowali się do Polski centralnej, odegrają olbrzymią rolę w rozbrojeniu Niemców. W rozbrojeniu Niemców na tym terenie. A potem ci, którzy zostali na wschodzie, oni będą budowali samoobrony kresowe. I oni znowu skrzyżują broń z bolszewikami.
Proszę Państwa, wspaniałe wydawnictwo albumowe w serii Dopalanie Kresów. Ta seria przeważnie traktuje o sprawach II wojny światowej i po II wojnie światowej. Tym razem jest publikacja, która cofa się do czasów odzyskania niepodległości. Białe Legiony 1914-1918 od Legionu Puławskiego do pierwszego Korpusu Polskiego. Autorem jest pan Wojciech Jerzy Muszyński, który między innymi też jest bardzo ciekawym autorem bardzo ciekawej książki, też wydanej kilka lat temu przez IPN o tym radykalnym odłamie polskiej narodowej prawicy. Polecamy. A wracając do postaci generała Dowbora, no jakoś tak chyba jest rzeczywiście ta na dobre i na złe postać marszałka. Potężny cień postaci marszałka jakoś tak przykrył te inne postacie wojskowych, którzy mieli swoją rolę w odzyskaniu niepodległości.
No to jest widoczne szczególnie w przypadku generała Dowbora Muśnickiego, bo on przez moment był dostrzegany wręcz jako postać konkurencyjna w stosunku do Józefa Piłsudskiego i to jest jeden z powodów, dla których też to musiał się zapaść w cień, został zapomniany, jakoś odsunięty. Był traktowany w niepodległej Polsce no, dość niesprawiedliwie.
Jedna z jego córek jest postacią związaną z jednej strony z epopeą katyńską, a z drugiej strony z polskim lotnictwem.
No tak. Córka generała Dowbora Muśnickiego jest jedyną kobietą, która zginęła w zbrodni katyńskiej. Jedyną kobietą pochowaną wśród oficerów leżących w mogiłach katyńskich.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Kazimierz Krajewski, Instytut Pamięci Narodowej. Mogę jeszcze obiecać, że jak tylko Radio Wnet pojawi się tam, gdzie się powinno pojawić i wróci program wschodni, to mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać również o pana książkach.
Dziękuję.
Proszę państwa, historia jest, jak usłyszeliśmy, funkcją tego, kto i w jaki sposób o niej opowiada. To teraz przed następną rozmową na moment Jacek Kaczmarski, lekcja historii klasycznej.